Drodzy Państwo, gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, 100 dni rządu Prawa i Sprawiedliwości, tak gdybyśmy liczyli, to kilkadziesiąt nowych ustaw. Sejm uchwalił kilkadziesiąt ustaw, dominują wśród nich ustawy gospodarcze dotyczące wymiaru sprawiedliwości, kwestii społecznych, ale pewnie najwięcej i do dzisiaj budzi kontrowersji sprawa wokół Trybunału Konstytucyjnego, ustawa medialna. Niektórzy suchej nitki nie zostawiają. Opozycja robi czarną księgę, że to nieudane dni, że dwuja na szynach nawet, nie jedynka, ale dwuja na szynach. Opozycja pewnie czegoś więcej się nie możemy spodziewać. Nie wiem, jak opinia publiczna, jak pan patrzy na te 100 dni. Niektórzy mówią, że to nowe szanse dla Polski i Polaków.
Pamiętajmy, że te 100 dni, owszem, były to te ustawy gospodarcze, ale był to czas próby pewnego porządkowania bałaganu, który został zastany. Pamiętajmy o tym, że te zarzuty, które są, że te 100 dni to już powinno być naprawdę lepiej w wielu sektorach i to radykalnie, to jest, są pewne mrzonki. To jest czas bardzo krótki, to jest ledwie ponad 3 miesiące rządzenia. Proszę sobie przypomnieć skalę tego oporu, tych protestów, tego czołgania po Parlamencie Europejskim, tych sporów z Trybunałem, tych zawirowań wokół ustawy medialnej i tak dalej. Tutaj tego oporu, ale on był związany z pewnym układem, który był stabilizowany przez długie lata, było co niemiara i co byśmy nie powiedzieli, nie sposób jest skutecznie rządzić, jeśli nie zmieni się pewnych kadr, jeśli nie uporządkuje się tych kwestii na przykład dotyczących służb, wymiaru sprawiedliwości i tak dalej, no bo wtedy bardzo łatwo można wpaść w jakieś sidła. Jak mocne to mogą być sidła, przekonujemy się choćby po szafie Kiszczaka. Więc to jest ten wysiłek, który wydaje się był trochę nieprzewidywany, aż co do tej skali, zwłaszcza co do zaangażowania zagranicy, ażeby tym wszystkim się zmóc. No ale sztandarowe te projekty, jak 500+, jak kwestie powiedzmy tych leków dla ludzi starszych, jak obniżenie wieku emerytalnego, wprawdzie nie wszystkie są domknięte w sensie ustawowym, ale są zainicjowane i są, toczą się prace w parlamencie nad tym. Trudno jest zarzucić, że zaniechano tego typu kwestie. Na pewno środowiska patriotyczne czują, że jest jakościowa zmiana, to jest też zmiana w retoryce, jest też jakościowa zmiana co do pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Może nas nie klepią po plecach, może nas nie chwalą na tych salonach europejskich, ale coraz bardziej zaczynają się z nami liczyć. Te negocjacje z Cameronem w Brukseli doskonale to ilustrują. A to nie chodzi o to, żeby nas klepano po plecach, tylko chodzi o to, żeby realne dobro narodowe się kształtowało. No, taka jest reguła tej tak zwanej demokracji, że opozycja krytykuje. Naturalnie zawsze można pewne braki wychwycić, ale jeśli bierzemy pod uwagę kwestie istotne, to nie tylko, ja nie jestem tym, który uważał, że sondaże są kluczowe, ale wiemy o tym, że sondaże dla prawicy nie spadły, wręcz przeciwnie, co świadczy o tym, że ten elektorat nie czuje się tak zawiedziony, jak to deklarują choćby politycy Platformy czy Nowoczesnej. Zresztą oni są w pewnym szoku. To jest szok spowodowany tą sytuacją nie tylko z Wałęsą, ale z sytuacją, że jeśli wejdzie na przykład taki program pomocy rodzinie, to oczywiście ich nadzieje na szybki powrót do władzy staną się iluzoryczne. Przy czym jeśli krytyka przekracza takie racjonalne rozmiary, to staje się histerią, staje się lekko śmieszna. Więc myślę, że tak, z taką mamy dzisiaj sytuacją do czynienia. A skoro o tych sondażach, chociaż jeszcze raz mówię, to nie chodzi o to, żeby się do nich nas to przywiązywać. To jest tylko jedna z jakichś kartek.
Też myślę, panie profesorze, że to nie chodzi o kwestię licytacji albo załatwienia, bo żebyśmy też to rozumieli, to jest 100 dni, a to jest pewne pokazanie tego, co będzie rząd robił, jakie będzie działania podejmował, co w tym procesie legislacyjnym też będzie brane pod uwagę. Trudno, żeby przeprowadzić wszystkie sprawy, o których mówiło się, na przykład mówili.
No to jeśli by przez 100 dni udało się wszystko przeprowadzić, to kadencja Sejmu powinna wynosić 100 dni, bo ktoś obiecał coś w kampanii, 100 dni przeprowadza i robimy nowe wybory. No przecież to jest absurd. Więc rzeczywiście, tak jak ojciec słusznie mówi...
Bo nie chcemy polityków usprawiedliwiać ani w jedną, ani w drugą stronę, tylko no, żebyśmy też byli realistami i jak nam ktoś podnosi ciśnienie, to nie znaczy, że mamy temu ulegać.
No tak, ale wydaje mi się, że społeczeństwo nie ulega już coraz mniej. Jednak naród widzi, że są prace w kierunku tego, żeby zrealizować ten program, który był zarysowany w czasie kampanii wyborczej. A to, pamiętajmy, się nie działo do tej pory. W związku z czym, moim zdaniem, jest taka jakościowa jednak duża zmiana, ale też jest nasilenie tej walki politycznej. Z takim nasileniem no, nie mieliśmy dawno do czynienia. Na szczęście już są pewne zmiany w mediach publicznych, w związku z czym ten wymiar propagandowy, tej nawały propagandowej, on nie wygląda już tak, jak jeszcze kilka miesięcy temu. W związku z czym, pamiętajmy, to nie tylko się pewne osiągnięcia dokonują w sferze czysto gospodarczej, bo na to trzeba poczekać. Trzeba trochę czasu, ale są też kwestie takiego porządkowania tej przestrzeni publicznej, medialnej. To też jest bardzo ważne.
Panie profesorze, chciałem zapytać o akta, dokumenty, które znaleziono w domu generała Kiszczaka. Kolejna porcja, można powiedzieć, w Środę Instytutu Pamięci Narodowej udostępnił dziennikarzom, historykom drugą partię materiałów znalezionych w domu generała Kiszczaka. Tym razem jest to 12 różnych dokumentów, głównie o charakterze historycznym. Kwestia lat 50., 60., stan wojenny, później protesty rolników. Pytanie, no bo najczęściej pyta się o pana prezydenta Lecha Wałęsę, ale no też, nie wiem, właśnie pozwólmy może historykom ocenić to, co rzeczywiście jest w tych dokumentach. No a pytanie, czy to może zmienić w jakiś sposób historię, no bo pytanie z perspektywy czasu, czy rzeczywiście można czegokolwiek dobrego spodziewać się po tych, którzy no konstruowali taką, a inną sytuację w państwie naszym, w Polsce, którzy konstruowali i stan wojenny, konstruowali służby bezpieczeństwa, te, które inwigilowały społeczeństwo i nawet no, powoływały tych swoich współpracowników, tych TW, na których dzisiaj no, w niektórych przypadkach nie zostawia się suchej nitki. Pytanie, czy to prawdziwe, czemu to służy i jak na to my mamy patrzeć jako obserwatorzy?
Przede wszystkim te dokumenty, każda ich odsłona, chociaż już nie tak emocjonalna jak dokumenty dotyczące TW Bolek. Ale one mówią nam, co ciekawe, najwięcej o czasach nam najnowszych. Często o tym się zapomina, bo one nam mówią o tym, kim był Czesław Kiszczak i kim byli ludzie z nim związani. I dlaczego, i też drugie pytanie, dlaczego ich nie rozliczono? A więc ci ludzie po prostu no, zbierając tego typu materiały, przechowując je w sposób nieprawny, no byli w wielu wypadkach panami sytuacji. To jest rzecz taka zastanawiająca. Owszem, to nie jest tak, że jeśli jakieś dokumenty się pojawią, to one no tak zupełnie rzucają nowe światło, bo nawet na tą najbardziej kontrowersyjną sprawę dotyczącą Lecha Wałęsy, no przypomnijmy, że była książka SB Lech Wałęsa. Zasadnicze kwestie były już wyjaśnione. Teraz to nam tylko uzmysławia skalę tej współpracy, ale ich ujawnienie pokazuje i zamyka usta tym, którzy twierdzili, a przypomnę, główna teza, ta po 1989 roku, to jest teza Adama Michnika, że Czesław Kiszczak był człowiekiem honoru. To taki to był człowiek honoru i tacy to byli ludzie honoru, jeśli idzie ich działalność. Przypomnijmy, trzymanie takich dokumentów jest przestępstwem, w związku z czym już nawet sam ten fakt. W związku z powyższym naturalnie, że trzeba spokojnie podejść. Historyk nie jest w stanie po takich tylko informacjach, komunikatach zewnętrznych stwierdzić, podjąć takiej głębokiej wewnętrznej analizy materiału. Trzeba się na tym pochylić, trzeba jak gdyby głęboko to wszystko zbadać, zanalizować, osadzić w całym kontekście. Natomiast sam fakt ich istnienia tych dokumentów w tych rękach bardzo, ale to bardzo dużo nam mówi o tak zwanej III Rzeczpospolitej. Czym to państwo było, czym ono jeszcze wciąż jest, bo pamiętajmy, że te układy jednak ciągną się poprzez już nawet pokolenia zostały stworzone w sposób patologiczny, a rzucając światło, bo tu jest jakieś takie duże światło, no wiele rzeczy się odkłamuje, a zarazem układów się przecina, bo pamiętajmy o tym, że zło czy fałsz najbardziej boi się pewnego światła. Czasem to światło czy ta prawda jest bardzo bolesna, to sobie musimy z tego zdać sprawę. Ale to nie sposób się inaczej oczyścić, jeśli bierzemy pod uwagę całe życie publiczne.
Panie profesorze, dziś umarł profesor Ryszard Bender. Też składamy serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny. Poinformowała nas o śmierci taty córka. Tutaj też, można powiedzieć, dopełnia się, czy wypełniła się historia człowieka, który, no, pana też był, można powiedzieć, nauczycielem, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, to też członek, przecież przedstawiciel Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, też dla nas, dla Radia Maryja, to postać znana, nie tylko, że bywał na naszej antenie, ale chociażby właśnie z tego epizodu poważnego bycia w Krajowej Radzie, nominowane też przez Lecha Wałęsę od 1994 roku.
Profesor Bender,
stanowisko przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Profesor Bender był moim nauczycielem, a więc też wiele bardzo mu zawdzięczam, również w sferze takiej naukowej, kariery zawodowej, w związku z czym jego śmierć to jest niezwykle taki bolesny, ale i ważny moment również w moim życiu. Natomiast rzeczywiście był to naukowiec związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim przez długie lata. Był nawet dziekanem w pewnym momencie Wydziału Nauk Humanistycznych. Był prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. Ale był też czynnym politykiem. I to jeszcze w latach 80., kiedy w tamtej rzeczywistości był w parlamencie. No i w tych czasach niepodległej RP bywał senatorem, ale był też członkiem krajowej, przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co było niezwykle ważne rzeczywiście w momencie nadawania koncesji Radio Maryja, bo w tym momencie takim przełomowym właśnie to on w tym wszystkim uczestniczył, o tym wszystkim decydował, co w sposób taki w sensie historycznym niezatarty i bardzo mocny wpisuje się w tę historię naszej toruńskiej rozgłośni. Był też szefem tego SOS dla Radia Maryja, więc stawał w obronie w momentach najbardziej krytycznym, w obronie tego radia odważnie, publicznie, wielokrotnie, związany ze środowiskami katolicko-narodowymi, postać bardzo barwna, taka duża osobowość, silna osobowość i funkcjonujący i w obszarze tej polityki krajowej, ale też w Radzie Europy pojawiał się jako delegat polskiego parlamentu, więc naprawdę wpisał się też choćby w to, że bywał częstym gościem na antenie radia, często komentował różne wydarzenia, więc wiele tych sfer jego aktywności naukowej, nauczycielskiej w sensie wykładowym, społecznej, wreszcie tej politycznej ściśle. I to wszystko składa się na ten życiorys, a więc myślę, że warto nad tą postacią się pochylić, no i też modlić się o jego życie wieczne.
Też gdyby tak patrzeć na te jego wystąpienia, tak pamiętam, gdzieś kiedyś czytałem o tym przemówieniu sejmowym, w którym nie szczędził władzom komunistycznym mocnej krytyki, bronił też spraw narodu, Polski, Kościoła, więc tutaj też był taki bardzo, bardzo wyrazisty, ale też chyba miał zawsze jasną postawę.
Tak, był też krytykowany wielokrotnie przez to, czy atakowany. Taki to już jest los z tego typu ludzi. Ale to postać, która też przeżyła drugą wojnę, bo pamiętajmy, że pochodził z Podlasia, z terenów, które przypadły w 1939 roku Sowietom, później zmieniło się to na okupację niemiecką, no wreszcie cały PRL. To są długie lata zmagań, doświadczeń bardzo bolesnych, co też kształtowało takie mocne charaktery, więc dożył też tej III Rzeczpospolitej, ale w tych sprawach chociażby takich teczkowych, które dzisiaj przeżywamy, tak bardzo mocno i to wszystko też charakteryzuje tę postać, która przeżyła taki koszmar totalitaryzmu.
A z czego pan, panie profesorze, pamięta swojego profesora Ryszarda Bendera?
Przede wszystkim z życzliwości, bo oczywiście znamy go wszyscy z życia publicznego, a jeszcze z takiego prywatnego czy zawodowego, więc naprawdę w sensie takich relacji zawodowych to był człowiek mi bardzo życzliwy i no i to się pamięta już później do końca swoich dni.
Dziękuję. Pozdrawiamy więc społeczność akademicką, współpracowników, wychowanków i jeszcze raz wyrazy współczucia dla całej rodziny, dla małżonki, dla dzieci. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.